Dokładnie 7 minut po godzinie 19 na antenę Polskiego Radia Poznań powraca dzisiejsze wydanie audycji w sportowym rytmie. Kłaniają się Państwu podobnie realizujący audycję Rafał Polacki i pracujący w studiu
Wojciech Bernard
i Krzysztof Ratajczak. Będziemy z Państwem do godziny 20. Po 19 ciąg dalszy przeglądu wydarzeń ligowych. Dowiemy się m.in. dlaczego nie grały w ten weekend siatkarki Energii MKS-u Kalisz, jak poradziły sobie w zaległym meczu z Chemikiem Police zawodniczki Enei PTPS-u Kalisz i dlaczego siatkarze z Wrześni przegrywają ostatnie spotkania i dlaczego też koronawirus troszeczkę zmienia terminarz pierwszej ligi żeńskiej siatkówki. Będzie także o transferowym ruchu, który rozpoczął się od 1 listopada, jeśli chodzi o polską Speedway Ekstraligę. Porozmawiamy o tym w kontekście drużyny leszczyńskiej Fogo Unii Mistrzów Polski. Zajrzymy także na otwartą dzisiaj w Gnieźnie wystawę poświęconą właśnie czarnemu sportowi. Będzie także o tenisie stołowym, jak radziły sobie wielkopolskie drużyny pierwszoligowych ping-pongistek. No i rzecz jasna będzie także mini-magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole, którym poświęcimy także troszkę uwagi klubowi z poznańskiego osiedla Wichrowe Wzgórze, czyli TPS-owi Winogrody. Będzie także zachęta do tenisowej lektury, między innymi o naszej znakomitej zawodniczce Idze Świątek. Niedziela, 8 dzień listopada, niedobra niedziela dla kolejorza.
Niedobra, bo Lech Poznań bez punktów w ligowym klasyku. W spotkaniu 9. kolejki Ekstraklasy piłkarze Dariusza Żurawia przegrali w Warszawie z Legią 1-2, tracąc decydującą bramkę w doliczonym czasie gry. Do przerwy kolejorz prowadził 1-0 po samobójczym trafieniu Josipa Juranowicza. Gospodarze wyrównali w 67. minucie po golu debiutującego na ekstraklasowych boiskach Kacpra Skibickiego. W doliczonym czasie Portugalczyk Rafael Lopez ponownie zmusił do kapitulacji Filipa Bednarka i ostatecznie z kompletu punktów cieszyli się gospodarze. Od 17.30 trwa drugie dzisiejsze spotkanie tej serii. Liderujący w tabeli Raków Częstochowa pod koniec meczu remisuje wciąż z Wisłą Kraków 0-0. Hubert Hurkacz i Kanadyjczyk Felix Aliassime wygrali rywalizację deblistów w halowym turnieju tenisowym ATP Masters w Paryżu. W finale pokonali rozstawionych z numerem drugim Chorwata Mate Pawicia i Brazylijczyka Bruno Soaresa 6-7, 7-6 i w super tiebreaku 10-2. Słoweniec Primož Roglič z grupy Jumbo Visma po raz drugi z rzędu wygrał kolarski wyścig Vuelta Espania. Liczący 140 km ostatni etap imprezy z metą w Madrycie zakończył się zwycięstwem Niemca Pascala Ackermana z ekipy Bora Hansgrohe. W wieku 68 lat zmarł Jerzy Sudoł, pochodzący z Poznania, zasłużony trener wielu pokoleń lekkoatletów. Jako zawodnik specjalizował się w konkurencjach rzutowych. Pozostał im wierny także jako szkoleniowiec. Jego podopieczni zdobywali medale Mistrzostw Polski i reprezentowali nasz kraj na największych imprezach z Igrzyskami Olimpijskimi na czele.
10 minut po godzinie 19. Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Czas na piosenkę, później już o siatkówce.
We'll be right back. Radio Poznań pod siatką.
14 minut po godzinie 19 wracamy do wydarzeń ligowych. Zgodnie z zapowiedzią siatkówka na początek, tym razem pierwsza liga mężczyzn i mecz Crispolu Września z BBTS-em Bielsko-Biała. Niestety wczoraj na własnym parkiecie podopieczni Mariana Kardasa ulegli rywalom 0-3 w poszczególnych setach do 20-14 i do 22. Ostatnia postawa zespołu z Września nie może jednak dziwić, bo w tym okresie bardziej zmagali się z pandemią koronawirusa niż na przykład z udziałem w treningach, ale o tym w naszej kolejnej rozmowie.
Takie było także w ekipie Crispolu Września. Prezes Robert Bardak, panie prezesie, bo też pojawiły się takie przypadki. To wasze uczestnictwo w meczach było mocno zachwiane.
Po meczu z Bydgoszczą okazało się, że zawodnicy zaczęli przychodzić do nas z informacją, że są źle się czują, przeziębieni. No i przetestowaliśmy ponad 20 osób. Okazało się, że 50% jest zakażona koronawirusem. No w tej chwili wszyscy zawodnicy wrócili do treningów. Wszyscy są zdrowi. Trenujemy, przygotowujemy się do rozgrywek. Oczywiście bez publiczności, ale postanowiliśmy tutaj zwrócić się do Centrum Kloractwa w Poznaniu i chcemy oddać, ci zawodnicy oczywiście dobrowolnie będą chcieli oddać osocze krwi, która będzie pomagała ludziom najbardziej potrzebujących, którzy zachorowali i przechodzą tą ciężką tą chorobę. No nasi zawodnicy akurat udało się, wszyscy przebyli tą chorobę łagodnie, myślę, że to jest dobra informacja, ale no, chcemy tutaj jako my, jako klub i zawodnicy pomóc osobom tym, którzy mają problemy i jedynym ostatecznym ratunkiem dla nich jest osocze.
Ta większość zawodników, która przeszła to zakażenie koronawirusem, już zaliczają się do takiej no, optymistycznie brzmiącej grupy ozdrowieńców.
Ogólnie chcieliśmy w ogóle z taką inicjatywą wyjść do wszystkich sportowców, którzy, bo wiadomo, w siatkówce tych zachorowań jest najwięcej, do wszystkich siatkarzy, żeby to po prostu drużyny, które dotknęły ta choroba, żeby później po wyzdrowieniu, jeżeli jest to faktycznie nie stanowi jakiegoś wielkiego problemu, oddawały te osocze i pomagały tym ludziom, bo te zachorowania w obecnym momencie tak mocno windują, a na tą chwilę z tego, co się orientuje, to jedynym ratunkiem dla niektórych jest właśnie to osocze. Także zachęcam wszystkich do oddawania i myślę, że tutaj my taką będziemy pierwszym inicjatywą w Wielkopolsce na pewno, a będziemy na pewno to rozpropagujemy to na całą Polskę, żeby wszyscy siatkarze i sportowcy oddawali osocze dla osób potrzebujących.
Szczególnie w takich mniejszych ośrodkach jak Września. No niedobra jest to chyba sytuacja, bo skoro nie może być kibiców na trybunach hali Przysłowackiego w waszym przypadku, no to też nie może być takiej pełnej ekspozycji sponsorskiej. Trzeba liczyć troszeczkę, mówiąc tak w cudzysłowie, na łaskę telewizji, żeby zechciała pokazać te spotkania, bo to wtedy można jakąś rekompensatę dać, choć tylko rekompensatę.
No jesteśmy teraz w trakcie rozmów z Polsatem, żeby chociaż tutaj zrobić transmisję internetowe, żeby ci kibice, mimo tego, że jest tam pandemia, ale mogli zobaczyć nasze mecze, bo umowę mamy podpisaną z Polsatem na transmisję i to, co ewentualnie Polsat pokaże, to my no, każdy mecz na pewno będziemy transmitować, ale jeszcze pojawiło się jakieś takie światełko w tunelu, że może uda się tych meczy jak najwięcej zrobić w formie internetowej i wtedy będzie można tutaj nas dopingować i wspierać.
Tyle prezes zespołu z Wrześni, Robert Wardak, swoją drogą w kwestii oddawania osocza słowa pochwały dla zawodników z Września i zachęcamy także do naśladownictwa. A pod względem czysto sportowym, przypomnijmy, Crispol Września przegrał z BBTS-em Bielsko-Biała 0-3. W pozostałych meczach ósmej kolejki Mickiewicz Kluczbork pokonał KPS Siedlce 3-0, Wisła Bydgoszcz wygrała 3-0 z Zaksą Strzelce Opolskie. Także 3-0 w meczu Politechniki Lublin z Olimpią Sulęcin. Spotkanie MCKS-u Jaworzno z Lechią Tomaszów Mazowiecki zakończyło się wygraną gości 3-1 i goście także przypomnijmy Górą we Wrześni, gdzie BBTS pokonał ekipę Crispolu 3-0. To pierwsza liga siatkówki mężczyzn.
A jeżeli chodzi o drugą ligę męskiej siatkówki, jeśli chodzi o rozegranie następnej piątej kolejki spotkań, tym razem wirus na szczęście nie przeszkodził. Enea Energetyk Poznań pokonał siatkarzy Błyskawice Szczecin 3-1. Gracze Dominika Hajduka wygrywali do 17-14, przegrali seta 3-20 i w ostatnim czwartym wygrali 25 5-18. W meczu derbowym Wilki Wilczyn pokonały Notecie Czarnków 3-1. Konspol Słupca nie udało się siatkarzom tego klubu pokonać na własnym parkiecie Trefla Lemborg i gracze ze Słupcy ulegli 1-3. W dwóch innych meczach tej kolejki drugiej ligi męskiej siatkówki Orzeł Międzyrzecz przegrał ze Stoczniowcem Gdańskiem 2-3, a SMS Police uległ SKS-owi Gorzów Wielkopolski 0-3.
W Ekstraklasie siatkarek już w piątek zagły mecz rozegrały siatkarki Enei PTP Supiła, przegrywając zdecydowanie na własnym parkiecie z Chemikiem Police 0-3 w poszczególnych setach do 14, do 16 i do 17. Już w najbliższy wtorek kolejne spotkanie Pilanek, tym razem na wyjeździe z ekipą Radomki. Z pozostałego zestawu ósmej kolejki tylko jedno spotkanie rozegrane. Developers Rzeszów wygrał z łódzkim klubem sportowym 3-0. Pozostałe mecze przełożone, m.in. ten z udziałem zespołu Energii MKS-u Kalisz.
A to dlatego, że koronawirus dopadł także ekipę z Kalisza, ale dotknął także pierwszoligowe siatkarki Enei Energetyka Poznań. Kilkanaście osób z tego klubu otrzymało pozytywny wynik testu, a cały zespół wraz ze sztabem szkoleniowym został wysłany na kwarantannę. O szczegółach mówi trener energetyczek z Poznania Marcin Batyk.
No obecnie nie trenujemy. Osoby, które są zdrowe, pracują troszkę na tyle, ile możemy indywidualnie w domach. Czekamy na potwierdzenie wszystkich wyników badań, ile tych pozytywnych przypadków w zespole mamy. No i no, na razie czekamy ze wynikami i siedzimy w domach i na tyle, ile możemy sobie radzimy.
Pan na pewno ma kontakt ze wszystkimi osobami, ale także z tymi, u których zdiagnozowano wirusa. Czy we wszystkich przypadkach te objawy są dość łagodne? Jak ta choroba całościowo przebiega?
Są to łagodne objawy. Minimalny stan podgorączkowy, lekki kaszer, też troszkę problemy z zatokami, ale to są raczej łagodne objawy.
Zastanawiam się, jak mocno wam to krzyżuje plany, bo to, że w jakiś sposób krzyżuje, no to na pewno. Ostatni mecz 17 października zagraliście na wyjeździe z Unii Opole. Później była dwutygodniowa przerwa, odwołany na pewno mecz w ten weekend z drużyną z Jarosławia. No pod dużym znakiem zapytania pewnie stoi także wyjazd do Wieliczki.
Mieliśmy dwa tygodnie, gdzie tak naprawdę dwa tygodnie bez meczów. Mieliśmy jedną pauzę związaną z tym, że jest 13 zespołów w lidze, a byliśmy gotowi do tego, żeby grać i pracowaliśmy w normalnym wymiarze. I akurat nie mieliśmy spotkania. Tydzień później gdzieś tam mieliśmy pierwsze objawy choroby, więc musieliśmy się wyizolować. Jeżeli chodzi o Wieliczkę, to prawdopodobnie może nie dojść do tego meczu jeszcze. Tak jak mówię, czekamy za wynikami, żeby wiedzieć, to kiedy będziemy mieli tą kwarantannę i ta długa przerwa. Najważniejsze teraz, żeby wszyscy byli zdrowi, żebyśmy mogli jak najszybciej wrócić do treningów, a później gdzieś tam martwić się tym, jak sobie poukładać te wszystkie mecze, poprzekładać tak, żeby to wszystko móc rozegrać. No na pewno będzie się to wiązało z tym, że będziemy musieli grać zaległe spotkania w tygodniu, pewnie gdzieś tam systemem środa, sobota lub... No to jeszcze trzeba trzymać kciuki i liczyć na to, że pozostałe zespoły, z którymi będziemy mieli grać i będziemy mieli też nadrabiać te spotkania, będą zdrowe, bo my teraz jesteśmy na kwarantannie, za chwilę może się okazać, że zespół, z którym będziemy mieli nadrobić dane spotkanie, z kolei będzie na przykład na kwarantannie. Też jestem w kontakcie z trenerami i wiem, że pojawiają się co chwilkę w zespołach pojedyncze przypadki.
No i pewnie też dla pana z takiego czysto szkoleniowego punktu widzenia sytuacja absolutnie niecodzienna, bo tak naprawdę za chwilę trzeba będzie, kiedy już wrócicie, miejmy nadzieję, jak najszybciej wszyscy zdrowi do pracy, no to tak naprawdę będzie was pewnie czekał jakiś taki mini okres przygotowawczy, no bo po tak długiej przerwie bez treningów, bez gier, no to trzeba będzie gdzieś na nowo dziewczynę jakby wprowadzić do nieco cięższych obciążeń, prawda?
Tak, my tutaj już się zastanawialiśmy, jak byliśmy na wstępnej takiej izolacji domowej po kilku dniach, jak wracać do treningu, tak żeby było bezpiecznie, a tutaj teraz nam ten okres znacząco się wydłużył. No na pewno trzeba będzie tutaj mocno uważać, żeby sobie nie zrobić krzywdy i żeby spokojnie przygotować się do tego, żebyśmy mogli startować w normalnych warunkach gotowi.
Trzymamy kciuki za jak najszybszy powrót do zdrowia, do normalnych treningów i do rozgrywania spotkań ligowych. Podczas tego weekendu w ramach szóstej kolejki pierwszej ligi siatkarek tylko dwa mecze doszły do skutku. Świnowy Dwór Mazowiecki pokonał Karpaty Krosno 3-1, a SMS PZPS Szczyrkę wygrał z AZS-em Politechniki Śląskiej Gliwice 3-0.
A w drugiej lidze żeńskiej siatkówki w grupie pierwszej odbyły się tylko dwa mecze, w tym jeden z udziałem wielkopolskiej drużyny. UKZPS Kościan przegrał wczoraj z drugą drużyną Pałacu Bydgoszcz 1-3, setek 26-24, 19-25, 16-25 i setek czwarty znowu dla Bydgoszczanek 25-23. W innym spotkaniu, które się odbyło, Trusso Elbląg pokonało APS Rumia 3-0.
W sportowym rytmie.
Zmieniamy dyscyplinę, teraz tenis stołowy, pierwsza liga, tutaj dwie wielkopolskie drużyny, LKTS Luwena Luboń oraz Stella Niechan Gniezno. Ze zmiennym szczęściem radziły sobie podczas tej serii spotkań i podczas tego weekendu. Zespół z Lubonia wygrał z MKS-em jedynką Łódź 6-4, a Beniaminek z Gniezna przegrał na wyjeździe z Energą Toruń 4-6. O co walczą obie wielkopolskie ekipy w tym pandemicznym sezonie? Zapytaliśmy przedstawicieli obu drużyn, na początek kapitan drużyny z Gniezna Agata Kawińska.
Jest nam ciężko, ponieważ jesteśmy dopiero teraz w pierwszej lidze. Miałyśmy 2 lata przerwy, a poza tym jest to skład dziewczyn z różnych zakątków Polski i w takim składzie mamy okazję w ogóle pierwszy raz grać, także też dosyć ciężko gra nam się chociażby deble, ale atmosfera w całej drużynie jest fajna. Chcemy się zgrać, chcemy po prostu się pobawić tym sportem, no i wiadomo, osiągnąć jak najlepsze rezultaty, ale ten sezon jest na tyle specyficzny, że nie mamy jakichś konkretnych postawionych sobie celów.
Eugeniusz Krieger, trener Stella Niechan Gniezno. Powróciliśmy do pierwszej ligi po 2 latach przerwy. Tylko jedna zawodniczka miała kontakt z tenisem na tym najwyższym poziomie. Pozostałe dziewczyny, no 2 lata przerwy to dość długo. Jedna zawodniczka wróciła po urodzeniu dziecka.
Pamiętamy czasy, kiedy zespół z Gniezna występował na parkietach ekstraklasy. Chcecie nawiązać może do tych tradycji, żeby oczywiście może jeszcze nie w tym sezonie, ale w kolejnych próbować powalczyć?
Pewnie, że każdy ma jakieś tam marzenia i ambicje, żeby grać na najwyższym szczeblu rozgrywkowym. No ale myślę, że póki co cieszmy się z tego, co mamy.
Trener zespołu z Lubonia Piotr Fiszek.
Zespół mamy, który składa się głównie z wychowanek. Dziewczyny na miejscu trenują, robią postępy. No liga ma przede wszystkim charakter taki szkoleniowy, żeby zdobywać doświadczenie, no i podnosić swój poziom sportowy, więc jesteśmy klubem, który no młodzież szkoli, więc na tym najbardziej zależy i to akurat cały czas idziemy do przodu. W tym sezonie też naszym celem jest utrzymanie, bo różne są składy drużyn. W tym roku uważam, że jest kilka drużyn bardzo mocnych, takich, które biją się ekstraklasę. Myślę, że ta pierwsza czwórka to jest bardzo mocna. No, nas stać myślę, że też na środek tabeli. Było już 2 lata temu 6, rok temu 7. Myślę, że tak właśnie w tych granicach mam nadzieję, że się zakończy. No i też mam nadzieję, że cały sezon zostanie w pełni rozegrany, że nie będzie przerwy, że zagramy też te mecze do końca i rewanże i szkoleniowo dużo, żeby zyskać.
Reżim sanitarny mocno utrudnia rozgrywki. Z niepokojem spoglądacie na to, co dalej się będzie działo z sezonem?
No na pewno czekamy ewentualnie na decyzję co do przełożenia spotkań. Ja myślę, że to będzie dla wszystkich problem tak naprawdę, nie tylko dla nas. Bez kibiców. To też oczywiście nam nie pomaga, bo u nas na meczach doping na tej małej tutaj sali bardzo dużo wnosił, lepiej się na pewno dziewczynom grało. Tego nam brakuje. Ogólnie jeżeli chodzi o pandemię, no to cały czas trenujemy, to akurat okej. Dziewczyny mam nadzieję, że zrobią postępy, bo cel główny to jest właśnie to, żeby rozwijać poziom sportowy. Mamy zawodniczki, jedne z młodszych w tej lidze. Połowa składu to są juniorki, jest jeszcze młodzieżówka. Paulina Nowacka, Asia Spychała to są już seniorki, ale no potrzebne są takie dziewczyny, gdyż każdy zespół ma oprócz młodych bardzo doświadczone.
Train with nobody I know but the pain and the longings the same when it dies.
żużlowych torach z Radiem Poznań.
Do rywalizacji żużlowcy powrócą, mamy nadzieję, wiosną 2021 roku, ale to wcale nie oznacza, że jest nudno. Jeśli chodzi o najwyższą klasę rozgrywkową i o czarny sport, to mamy tutaj wielkie powody do zadowolenia, bo po raz czwarty z rzędu, przypomnijmy, mistrzem Polski drużynowym zostali żużlowcy Fogo Unii Leszno. I oczywiście nie obędzie się bez zmian także w tym klubie przed sezonem 2021. Porozmawiajmy więc na temat i sezonu 2020 i przed nowym sezonem rywalizacji żużlowców w Speedway Ekstralidze z członkiem zarządu Fogo Unii Leszno Ireneuszem Igielskim.
Wydawać by się mogło, że wszystko poszło łatwo, przyjemnie i bezboleśnie, ale to tylko tak się wydaje, dlatego że był to strasznie ciężki sezon dla nas wszystkich. Ja pamiętam tą niepewność, jak przecież rozmawialiśmy bardzo długo na antenie waszego radia, co nas będzie czekać, czego możemy się spodziewać, a co nas jeszcze może zaskoczyć. No i tak naprawdę ja powiem państwu, że no naprawdę chyba mieliśmy bardzo, bardzo dużo szczęścia, że udało nam się w ogóle ten sezon dojechać do końca, bo wydaje mi się, że to kwestia paru dni i no nie wiadomo, czy następny weekend już by nam się udało te finały dokończyć, czy moglibyśmy wpuścić kibiców. Na finał musieliśmy zredukować do 25%. No i tak naprawdę no wydaje mi się, że mieliśmy bardzo, bardzo, bardzo dużo szczęścia. Sezon był bardzo ciężki dla pracowników klubu, dla sztabu szkoleniowego, dla zawodników też. Zdarzały się weekendy, że objeżdżaliśmy mecze piątek, niedziela i następny piątek, także no to tempo to było szaleńcze w tym roku.
Jak ktoś jedzie w jakimś meczu słabiej, to inni nadrabiają? To jest taka filozofia, która się sprawdziła także w tym trudnym sezonie 2020?
To jest filozofia, którą staramy się wcielać w życie już od paru dobrych sezonów, która akurat w naszym przypadku bardzo dobrze się sprawdza. Przypomnę, że my mamy tak dobrany ten nasz zespół, że mamy lidera, mamy gdzieś tam następnego bardzo dobrego zawodnika, kawałek przerwy, znowuż są kolejni lepsi, bądź też bardzo dobrzy. Do tego oczywiście ci zawodnicy poparci mocną parą juniorską i to tak naprawdę zdaje egzamin. Inne kluby, no, kibice sportu żużlowego doskonale wiedzą, jak to w niektórych klubach tam jest zrobione. Tam są dwie mega gwiazdy, trzy mega gwiazdy i później dopiero gdzieś tam są dorzucani inni, no dużo słabsi zawodnicy i to tak no, nie do końca się sprawdza. No jest to sport drużynowy, tak? Unia Leszno drużynowy niż polski, jak sama nazwa wskazuje. Jest to sport drużynowy, gdzie siedmiu zawodników i siedmiu zawodników musi punktować, co pozwala nam przez te wszystkie lata być na topie cały czas. No i ja mam nadzieję, że jeszcze jakiś okres też tak pozostanie.
To jeszcze o jednej bardzo ważnej, myślę, sprawie, bo czasami tak nam trochę umyka, chociaż akurat w kontekście Unii Leszno nieczęsto to umyka, że fantastycznie spisuje się młodzież. Kończą się lata tak zwane juniorskie, skończyły się po poprzednim sezonie Bartkowi Smektale, teraz Kuberze. Był taki moment, że nie była do końca pewna przyszłość ekipy kolejarza Rawicz, który no, jest jakby takim naturalnym poligonem drugoligowym dla drużyny z Leszna i tam fantastyczna robota Romana Jankowskiego, też pewnie wsparcie doświadczonego Baliego Damiana Balińskiego i tam podobno możemy być o to spokojni, że młody narybek żużlowy trafi do Fogo Unii?
Tak, młode byczki już rosną, faktycznie potwierdzam. Pracujemy bardzo mocno z młodzieżą, przykładamy się bardzo do tego, inwestujemy w młodzież, szkolimy ich, to nie jest żadna tajemnica, tak? No w Polsce jako wzór jesteśmy stawiani, jeżeli chodzi właśnie o pracę z młodzieżą. Później o dalsze prowadzenie tych chłopaków, tak jak wspomniałeś, mamy szkółkę, mamy 250, jest trener Jankowski, który dba o wszystko. Ci zawodnicy później stopniowo przechodzą dalej gdzieś tam do pierwszego zespołu, trener Baron gdzieś tam dalej przyjmuje, także no powiem tak, bardzo dużo kibiców bało się o ten przyszły sezon 2021, dlatego że, no jak sami doskonale wiemy, był to ostatni rok Dominika i Szymona. No i tak naprawdę my też myśleliśmy trochę, że w tym dziwnym sezonie no ciężko będzie, żeby ci nasi chłopacy się rozjeżdżali, żeby mogli trenować, żeby mogli brać udział w zawodach, bo i tych zawodów w klasie 250 nie było za dużo organizowanych. I na początku te zawody młodzieżowe też w ogóle nie jeździły. Ale wrócę raz jeszcze do naszego biegu numer 14.
16 z wielkiego finału z Lesznie. Kacper Pludra, młody chłopak, który tak naprawdę pierwsze kroki stawiał pod okiem trenera Jankowskiego. Jeździ w Rawiczu, jeździ w Rawiczu cały czas. Wchodzi w biegu 14, startuje z toru pierwszego. Dostaje jasne i czytelne polecenia od kapitana drużyny Piotra Pawickiego, który mówi mu: ty tylko dobrze wystartuj, trzymaj krawężnik, a ja się zaopiekuję całą resztą. I widzieliśmy, jak ten bieg wyglądał. Mieli za sobą Andersa Thomsena na trzecim miejscu. Nie udało mu się. Ten Kacper, tak jak mu kapitan powiedział, jechał po tym krawężniku, pilnował. Piotr dwoił się i troił, co jest kolejnym dowodem tego, że jest to sport drużynowy.
Będzie piąte z rzędu Mistrzostwo Polski dla Fogo Unii Leszno w sezonie 2021?
Będziemy się o to starać i taki jest nasz cel.
Na razie wiemy na pewno, że odeszli z Fogo Unii Leszno Dominik Kubera, który trafił do Motoru Lublin, i Bartosz Smektała do częstochowskiego Włókniarza. Oficjalnie powrót z pożyczenia Australijczyka Brady Kurca. Ważne umowy Janusza Kołodzieja, Jamona Liceja, kapitana drużyny Piotra Pawlickiego, a także Rosjanina Emila Sejfudinowa i Szymona Schauderbacha. No i na razie w Lesznie wskazywana czwórka juniorów: Kacper Pludra, wspomniany Damian Ratajczak, Krzysztof Sadurski i Hubert Ścigaj. Pozostajemy przy sporcie żużlowym, ale spoglądamy na ten sport z nieco innej strony. Czasy, kiedy drużyna żużlowa z Gniezna była trzecią siłą w naszym kraju, przypomina najnowsza wystawa w Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie. Medale, puchary, zdjęcia największych gwiazd polskiego speedwaya sprzed 40 lat z pewnością zrobią spore wrażenie na fanach czarnego sportu. Tę wystawę będzie można oglądać w sieci na stronie Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie, ale zobaczył tę wystawę już nasz reporter Rafał Muniak.
Grzegorz Buczkowski, od lat związany z gnieźnieńskim klubem Start Gniezno, a tym razem organizator wystawy, która mówi o tym, co wydarzyło się 40 lat temu.
Czyli rok 1980. Drużyna Startu pod wodzą trenera Andrzeja Pogorzelskiego zdobyła jedyny jak dotąd w historii gnieźnieńskiego żużla brązowy medal drużynowych Mistrzostw Polski. Wtedy, w tamtych czasach, Start był trzecią siłą w kraju. No i to wydarzenie przy tej okrągłej rocznicy, myślę, należy i trzeba wspominać.
I na tej wystawie jest też właśnie gablota poświęcona właśnie Andrzejowi Pogorzelskiemu, który zmarł dwa tygodnie temu.
Pan Andrzej Pogorzelski to wielka postać nie tylko gnieźnińskiego, ale tak naprawdę polskiego żużla, związany z Unią Leszną, związany ze Stalą Gorzów, jak najbardziej związany ze Startem Gniezno. Tutaj przecież spędził największą część swojego życia. Jeżeli chodzi o żużel, to absolutny fenomen. To kiedyś znakomity zawodnik, trzykrotny drużynowy mistrz świata, wiele sukcesów na arenie krajowej, ale też znakomity później trener. To właśnie trener, który stał na czele drużyny, która w 80 roku zdobyła brązowy medal. Mamy tutaj pamiątki, które dzięki uprzejmości córki pana Andrzeja pojawiły się na naszej wystawie. Mamy jego fotografię. No i chcemy wspomnieć go szczególnie z tego powodu, że tak niedawno go zabrakło. To człowiek wielki dla sportu żużlowego, no i bardzo ubolewamy, że nie doczekał tego momentu.
Na wystawie również puchary, które tak cieszyły gnieźnieńskich kibiców i zawodników.
Tak, ta wystawa to zbiór fotografii, to zbiór pamiątek. Mamy tutaj okładki żużlowych programów z 1980 roku, mamy plakaty, mamy wycinki z prasy.
Zdjęcia takich gwiazd gnieźnieńskiego klubu, jak na przykład Eugeniusz Błaszak, Stanisław Gała, czyli ojciec naszego lidera, tak?
Adriana Gały. Tutaj w tym gronie znakomici zawodnicy, tacy jak kapitan ówczesnej drużyny Wojciech Kaczmarek, czy też Leon Kujawski. Najlepszy z tamtych panów, jeżeli chodzi o średnią biegopunktową, bo tak kibice zawsze do tego podchodzą konkretnie, był pan Eugeniusz Błaszak, to był jego najlepszy sezon. No ale w tym gronie również pan Kazimierz Wójcik, Jan Puk, Mieczysław Kowalski, Marek Mierkiewicz, Tadeusz Dolata, Piotr Podrzycki, Romuald Łoś, Wojciech Pankowski. No i na czele znów wspominany przez nas wcześniej pan trener Andrzej Pogorzelski.
Ale możemy też zobaczyć, na czym i w czym jeździło się 40 lat temu tutaj na gnieźnieńskim żużlu.
Rzeczywiście, mamy stroje, te popularne skóry, mamy też keblary, które później towarzyszyły już żużlowcom. Chcemy w tych żużlowych atrybutach pokazać zmiany, jakie nastąpiły w żużlu przez te 40 lat, od kewlaru, skóry z tamtych czasów, aż po taką współczesną. Także kibice będą mogli zobaczyć te mnóstwo różnic, bo żużel dzisiaj, a żużel 40 lat temu, to tak naprawdę ogromne wręcz różnice pomiędzy tym, co działo się w 80 roku, a tym, co dzieje się w roku 2020. Nie będziemy mogli zaprosić kibiców, sympatyków czarnego sportu do Miejskiego Ośrodka Kultury, ale jako ośrodek i jako organizator tej wystawy przygotujemy filmową zapowiedź, filmowe oglądanie tej wystawy i kibice, sympatycy będą mogli tę wystawę zobaczyć w formie online. Things we lost to the flames. Things we'll never
before us shattered into ash.
Za 18 minut godzina 20, czas i pora na mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole. Zanim o Wielkopolsce jednak, to zaglądamy do Bełchatowa, bo tam Raków Częstochowa zakończył mecz z krakowską Wisłą. Zakończyło się remisem.
Dość nieoczekiwanym remisem. Lider tabeli Ekstraklasy podzielił się punktami z krakowską Wisłą. Rezultat 0-0. Nie zmienia to faktu, że Raków pozostał na czele naszej ligowej tabeli, ale tylko punkt wyprzedza warszawską Legię, która, przypomnijmy, dzisiaj przy Łazienkowskiej wygrała z Lechem Poznań 2-1. Rzut oka jeszcze na sytuację polskich drużyn po tym ostatnim spotkaniu dzisiejszym. Warta Poznań na 10 pozycji i traci 10 punktów do Częstochowian, a Lech Poznań na miejscu 12 z 11 punktami straty.
To teraz zaglądamy do piłkarskiej drugiej ligi, bo tam chyba o utrzymanie walczą rezerwy kolejorza.
Nie tylko rezerwy kolejorza o utrzymanie, ale także o jak najwyższą pozycję zespół z Kalisza. I to był dobry weekend dla obu wielkopolskich drużyn. 12 kolejka spotkań. Rezerwy Lecha Poznań wygrały na wyjeździe z Garbarnią Kraków 4-2. 2 gole dla kolejorza strzelił Aleksandr Jacenko, po jednym dołożyli Tymoteusz Klubś i Hubert Sobol, wygrana podopiecznych trenera Ulatowskiego. Również z wygranej cieszyli się piłkarze KKS-u Kalisz, który na własnym boisku pokonał Hutnika Kraków 4-0. Tutaj strzelcami bramek dwukrotnie Robert Tunkiewicz oraz po jednym Mateusz Majewski i Kamil Sabiło. W pozostałych meczach 12 kolejki Olimpia Elbląg wygrała z Olimpią Grudziądz 3-1. Błękitni Stargard ulegli Pogoni Siedlce 1-2. Skra Częstochowa przegrała z Górnikiem Polkowice 1-3. Motor Lublin pokonał Stal Rzeszów 1-0. Wigry Suwałki przegrały z Sokołem Ostróda 1-2. A Bytowia zwyciężyła Chojniczankę 3-2. Przełożony na 18 dzień listopada spotkanie rezerw Śląska Wrocław z GKS-em Katowice. Rzut oka na tabelę. Liderem jest Górnik Polkowice, który o 2 punkty wyprzedza Wigry Suwałki. Zespół z Kalisza na 7 pozycji z 18 punktami. Lech Poznań z ostatniej pozycji awansował na 3 od końca. I tak lepiej niż w ostatnich tygodniach. Rezerwy kolejorza zajmują w tej chwili 17 lokatę.
15 kolejka spotkań w piłkarskiej trzeciej lidze. Niestety kilka meczów z powodu koronawirusa i zagrożenia epidemicznego odwołanych, przełożonych. Lider tabeli między innymi nie grał w Środzie Wielkopolskiej. Polonia miała podejmować KP ze Starogardu Gdańskiego. Nie odbyły się także mecze Bałtyku Gdynia ze Świtem Skolwin oraz toruńskiej Elany z Górnikiem Konin. Jeśli chodzi o wicelidera ze Stężycy, Radunia pojechała do Jarocina i zwyciężyli goście 3-0. Pokonali ekipę Jarot niestety. W innych spotkaniach, które udało się rozegrać, Nielba Wągrowiec zremisowała z Bałtykiem Koszalin 1-1, Flota Świnoujście uległa Kotwice Kołobrzeg 0-1, Pomorzanin Toruń wygrał z Gryfem Wejherowo 3-0, Sokół Kleczew pokonał Gwardię Koszalin 1-0, Unia Janikowa w derbach Unii zremisowała z Unią Swarzędz 0-0, Rezerwy Pogoni Szczecin uległy GKS-owi Przodkowo 1-4, Mieszko Gniezno zdobył cenny punkt, remisując u siebie z Chemikiem Police 1-1. Mimo że nie grali, pozostają liderami. Myśl o piłkarzach Polonii ze Środy Wielkopolskiej. 14 zagranych meczów, na koncie 37 punktów. Druga jest Radunia Stężyca, która zagrała już 15 meczów, ale i ma punktów także 37.
W 16 kolejce 4 Ligi Piłkarskiej w Grupie Wielkopolskiej 3 spotkania odwołane z powodu zagrożenia epidemicznego. Między innymi zaplanowane na ten weekend starcie TPS-u Winogrady z Poznania z Tarnowią Tarnowo Podgórne. Do meczu nie doszło, ale mimo wszystko postanowiliśmy wybrać się z wizytą na poznańskie Winogrady.
Piłkarska trzecia siła Poznania, tak mówi się o ekipie OTPS Winogrady występującym w czwartej lidze piłkarskiej. Rozmawiamy z Łukaszem Mintą, członkiem zarządu tego klubu z osiedla Wichrowe Wzgórze. Drużyna, która utrzymała się w piłkarskiej czwartej lidze. Początek tego sezonu może nie najlepszy, ale staracie się to wszystko jakoś organizacyjnie, także i sportowo poukładać.
Mam takie wrażenie, że sam awans nas nieco zaskoczył. Oczywiście bardzo się z tego powodu cieszyliśmy, bo nie było nas na pułapie czwartej ligi kilkanaście lat. Dążyliśmy do tego, chociaż powiem szczerze, że to, że udało nam się zrobić dwa awanse w ciągu dwóch sezonów, to było spore zaskoczenie i duże wyzwanie organizacyjne, bo czwarta liga to jest naprawdę już taki poziom, gdzie trzeba sporo się napracować, żeby to dobrze zorganizować. I mam wrażenie, że pod względem na przykład budżetów mocno odstajemy od reszty ligi. Zresztą mieliśmy taką wideokonferencję w trakcie przerwy zimowej w ubiegłym sezonie, gdzie każdy mniej więcej opowiadał o swojej sytuacji finansowej i relacjach z miastem, bo przeważnie miasta czy gminy są głównymi sponsorami. TPS jest jedynym klubem, który nie dostaje pieniędzy z miasta na piłkę seniorską, przy czym chcę od razu przyznać, że nie uważam wcale, że dawanie pieniędzy publicznych na seniorską piłkę jest czymś bardzo koniecznym. No my swoimi małymi siłami, naszymi sponsorami i przyjaciółmi klubu pchamy ten wózek do przodu.
Oświatowe Towarzystwo Przyjaciół Sportu, tak rozszyfrować można nazwę OTPS. Wspomniałeś o tych przyjaciołach, ale też dużo chyba piłkarskiej młodzieży tutaj z tej północnej części Poznania na obiektach na Wichrowym Wzgórzu trenuje, bo to nie tylko ta pierwsza drużyna czwartoligowa.
Dokładnie, w tej chwili jest około 200 dziewczynek i chłopców w wieku od 5 lat do wieku juniora, czyli do 18, no i potem drużyna seniorów, a nawet drużyna oldboyów. Więc wydaje mi się, że klub spełnia taką bardzo fajną funkcję, bym powiedział, jednoczącą tutaj społeczność, nie tylko osiedla Wichrowe Wzgórze, ale całych Winograd, ale nawet zahaczając o Piątkowo, na Ramowice i kilka innych części miasta tutaj po północnej stronie.
To jeszcze rozszyfrujemy to pierwsze O, czyli oświatowe, to jest też współpraca z 20 liceum ogólnokształcącym, bo no nie jest tajemnicą, że niektórzy z waszych trenerów są po prostu nauczycielami i też młodzież tego liceum też gra w piłkę nożną właśnie w TPS-ie Winogrady.
Tak, współpraca z 20 LO jest kluczowa, muszę powiedzieć, i to w wielu płaszczyznach, ponieważ i pod względem lokalizacji jesteśmy ściśle związani z liceum, współpraca trenersko-nauczycielska, mnóstwo zawodników jest w 20 LO, klasa sportowa w 20 LO to dużo zawodników trenujących w TPS-ie, więc muszę powiedzieć, że jest to dla nas bardzo istotny partner. Partner, co warto powiedzieć, taki, który nie daje pieniędzy, ale właśnie nie zawsze chodzi o pieniądze, tylko o taką pomoc, współpracę, więc pod tym względem jest naprawdę kluczowa ta współpraca.
55 lat istnieje klub tutaj na poznańskim osiedlu Wichrowe Wzgórze. Założyciel słynny, niestety już nieżyjący, pan Marian Tadeusz Rogowski i podobno też masz jakieś związki rodzinne i dlatego też starasz się w tym klubie działać teraz w roli członka zarządu.
To prawda. Tadeusz Marian Rogowski to dla mnie wuja Marian, czyli najbliższa rodzina. Szczerze mówiąc, kiedy klub był zakładany, a ja byłem dzieciakiem czy jakimś nastolatkiem, to jakoś tak niespecjalnie patrzyłem w stronę TPS-u, to znaczy trenowałem piłkę, ale w Warcie Poznań, bo mieszkałem na Dębcu. No i TPS był zawsze taki bardzo specyficzny, osiedlowy, często traktowany z przymrużeniem oka. I ja też w tamtym czasie nie powiem, żebym patrzył jakoś niesamowicie na ten klub. Natomiast po latach widzę, jaką mój wujek zrobił niesamowicie niesamowitą robotę i szczególnie w tych czasach takiej gonitwy za pieniędzmi, za takimi rzeczami, które dają tylko natychmiastowy efekt czy jakąś wymierną korzyść, to co dzieje się w TPS-ie robi naprawdę kolosalne wrażenie, bo tu wszyscy pracują z pasji, wszyscy pracują, żeby to się kręciło, a nikt nie patrzy na to, ile z tego będzie miał jakichś pieniędzy, bo po prostu tutaj się raczej dokłada niż zarabia.
To zapytam jeszcze o ten czwartoligowy cel, wracając do drużyny seniorskiej. No z takim znanym prezesem, jakim jest Andrzej Juskowiak, nie wypada tej czwartej ligi chyba puszczać.
Cele są dwa tak naprawdę. Jeden to jest taki, że chcemy zostać w czwartej lidze i uważamy, że to jest świetne miejsce dla nas i jest mimo tych problemów finansowych, bo one są nieustanne, to są jakby problemy finansowe są stałe, zawsze jest ten syndrom przykrótkawej kołdry, ale chcielibyśmy tam zostać, bo uważamy, i to się wiąże z drugim celem, że czwarta liga jest idealną trampoliną dla naszych zawodników, czy dla wyróżniających się zawodników z Poznania, do tego, żeby rozpoczynać karierę. Dlatego w naszym klubie, w kadrze seniorów, jest bardzo dużo zawodników z 18-19-letnich. Chcemy ich tutaj na tyle zbudować, żeby oni potem mogli iść gdzieś wyżej, do trzeciej, do drugiej, a może nawet jeszcze wyżej. Oczywiście marzeniem jest wychować kolejnego reprezentanta Polski po Bartku Bereszyńskim i po Arku Głowackim. Natomiast generalnie chcemy wychowywać tą młodzież. My nie mamy ambicji pchnąć się co sezon w górę, bo wiemy, znamy swoje miejsce w szeregu, ale ta czwarta liga ma być trampoliną dla naszych piłkarzy, żeby szli dalej do przodu.
Trzymamy kciuki. Tyle o TPS-ie Winogrady w dzisiejszym magazynie Wielkopolskie Gole. Przypomnijmy, ich spotkanie z Tarnowią zostało odwołane, podobnie jak starcia Kotwicy Kórnik z Olimpią Koło i LKS-u Gołuchów z Krobianką. Natomiast w meczach, które rozegrano, Polonia Kępno uległa Warcie Międzychód 0-5, Odolanowia pokonała GKS Dopiewo 3-0. Iskra Szydłowo wygrała z Lubuszaninem Trzcianka 4-3, Obra Kościan zwyciężyła Wilki Wilczyn 3-1. Centra Ostrów Wielkopolski pokonała Polonię Leszno 4-0, rezerwy poznańskiej Warty uległy Wiktorii Września 1-4. Ostrowia pokonała Wiktorię Ostrzeszów 2-0, a rezerwy KKS-u Kalisz zremisowały z Pogonią Nowe Skalmierzyce 1-1. Na czele tabeli Wiktoria Września, która ma 6 punktów przewagi nad Pogonią Nowe Skalmierzyce.
Teraz już piąta liga piłkarska, zaczynamy od grupy pierwszej i meczu lidera. Huragan Pobiedziska zremisował u siebie z Błękitnymi Wronki w 15 kolejce 2-2, a w innych spotkaniach odbył się komplet. Orkan Śmiłowo zwyciężył Pogoń Łobrzenica 7-3, Lechita Kłecko uległ Sparcie Szamotuły 0-2, Płomień Połajewo pokonał Spartę Złotów 1-0, GKS Wysoka zremisował z Wełną Skoki 1-1, Czarni i Czerniejewo zwyciężyli Lechia Kostrzyn 2-0, Konkordia Murowana Gościna przegrała z Notecią Czarnków 0-3, Polonia Chodzież wygrała z Zamkiem Gołańcz 1-0, a Sparta Oborniki przegrała z Leśnikiem Margolin 1-4. Jak mówiłem, liderem tabeli Huragan Pobiedziska, który ma 6 punktów przewagi nad chodzieską Polonią.
W drugiej grupie PKS Racot przegrał z Lipnem Stęszew 0-4, Piast Poniec uległ Promieniowi Krzywin 1-3, Pogoń Śmigiel zremisowała z Rawią Rawicz 1-1, Orkan Chorzemin pokonał Sokoła Pniewy 3-2, Kania Gostyń wygrała ze Stellą Luboń 1-0, Koronia Pas Piaski zwyciężyła ekipę Gromu Plewiska 3-1, Grom Wolsztyn zremisował z Akademią Piotra Rejsa Poznanie 2-2, Wiara Lecha Poznań wygrała z Płomieniem Przyprostynia 2-0, odwołano spotkanie Patri Bukę z Przemysławem Poznań, liderem tabeli Korona Piaski, która o 2 punkty wyprzedza Kanię Gostyń.
Liderem tabeli grupy trzeciej, piątej ligi piłkarskiej jest ekipa SKP Słupca, która w ten weekend, mecz 15 kolejki, pokonała na wyjeździe Polonusa Kazimierz Biskupi 1-0. W innych meczach, które się odbyły, Raszkowianka uległa z Astrze Krotoszyn 1-5, Stal Pleszew wygrała z Piastem Kobylin 3-0, Piast Czekanów wygrał z Tulisją Tuliszków 3-1, KS Opatówek pokonał Zjednoczonych Rychwał 2-1, GKS Sompolno przegrał z GKS-em Rychtal 0-1, a Witkowia pokonała MKS Dąbie 1-0.
I jeszcze Ekstraliga Kobiet, 11 kolejka, tylko 4 mecze. UKS SMS Łódź zremisował z Górnikiem Łęczna 1-1, a ZTS UJ Kraków pokonał ekipę Rowu Rybnik 4-0. GKS Katowice zwyciężył APLG Gdańsk 6-3, a Czarni Sosnowiec na wyjeździe rozgromili KKP Bydgoszcz aż 9-0. Pozostałe mecze odwołane, w tym wyjazdowe starcie Medyka Konin ze Śląskiem Wrocław. Na czele tabeli Czarni Sosnowiec z kompletem zwycięstw. Medyk zajmuje 3. pozycję.
To był mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole, a w naszej audycji w sportowym rytmie raz jeszcze zmienimy dyscyplinę. Będzie stosowny radiowy dżingiel, a później zaprosimy Państwa na tenisową rozmowę.
W sportowym rytmie.
kolejne wydanie audycji w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań. Mamy okazję przedstawić Państwu następny numer wydawanego w Poznaniu ogólnopolskiego tenis magazynu. No i tym razem królowa musi być tylko jedna, ta, która zdominowała Roland Garros w Paryżu, czyli Iga Świątek. Nie mogło być innego wyboru. Redaktor naczelny tego pisma, Maciej Łosiak.
No nie mogło być innego wyboru. No był oczywisty, także Iga jest na okładce, jest gwiazdą numeru, jest głównym tematem w tenis magazyn. Jest tekst oczywiście o Idze, są rzeczy związane z tym, co działo się wokół niej. Jest rozmowa także z Wojtkiem Fibakiem, który mówi o Idze jako wulkanie na korcie, o osobie, która fruwa na tym korcie. Także Iga od A do Z.
O tej dyscyplinie sportu w kontekście tenisa oczywiście mawia się nieco rzadziej. Myślę o tenisie na wózkach, tymczasem kolejna duża impreza zakończona, drużynowe Mistrzostwa Polski w Płocku i także dobre występy Wielkopolan. Też temu tematowi poświęcać sporo miejsca w swoim magazynie.
Tak, tenis na wózkach to wbrew pozorom bardzo widowiskowa dyscyplina sportu. Osoby grające na wózkach są bardzo sprawne i chcę przypomnieć, że jest także jako dyscyplina paraolimpijska, także Kamil Fabisiak, aktualny mistrz Polski, ma praktycznie zagwarantowany udział w przyszłorocznej, jeśli się odbędzie, paraolimpiadzie w Tokio.
Tak, spojrzałem na wyniki, tam medale także dla wielkopolskich zawodników, m.in. Krzysztofa Kowalewskiego z Warty Poznań, wspólnie w deblu z reprezentantem Koźmina Wielkopolskiego, Szymonem Nowickim, a więc w naszym regionie też to nieźle wygląda.
Tak, jeśli chodzi o tenis na wózkach w Wielkopolsce, to przede wszystkim Warta Poznań i oczywiście ośrodek w Koźminie Wielkopolskim. Jesteśmy mocnym regionem, jeśli chodzi o tenis na wózkach, czego dowodem są medale zdobywane podczas Mistrzostw Polski.
Jak zwykle nie uciekacie w tenis magazynie od tematów, nazwijmy to tak delikatnie, tenisowo-celebryckich, artystycznych. Jan Englert, Urszula Dudziak wypowiadają się w waszym piśmie o swoich tenisowych pasjach i to nie są ludzie przypadkowi.
No nie, nie są to ludzie przypadkowi, to są osoby, które od kilkunastu, a może nawet i kilkudziesięciu lat grają w tenisa. Jan Englert, historia polskiego kina, pan Jan się na pewno nie obrazi, ale także osoba, która jest doskonale znana w środowisku tenisowym. Urszula Dudziak, jazzmenka, obecnie jurorka Voice of Poland, też kochająca tenis.
Też grała na kortach w parku tenisowym Olimpia, widziałem.
Tak, grała i to z sukcesami.
To jeszcze zerknijmy teraz do tenisa młodzieżowego, bo to też przyszłość w Polsce tej dyscypliny sportu. I znowu taki wielkopolski akcent odnalazłem w jednym z tekstów, że ekipa z Kalisza, takiej dźwięcznej nazwie, wygrywa talentiadę.
Tak, Turbo Rakiety HKS Kalisz zwyciężyły w tegorocznej talentiadzie. Jest oczywiście tekst i to największy sukces, jeśli chodzi o młodych tenisistów i tenisistki z Kalisza, ale też Ostrowa Wielkopolskiego, bo dwoje z nich pochodzi właśnie z Ostrowa.
W takim razie mamy też turbo dużo do przeczytania w najnowszym numerze Tenis Magazynu, który jest do zdobycia gdzie?
Salony Empik w całej Polsce, jak również w dużej liczbie klubów, ośrodków tenisowych też już w całej Polsce.
Tenisowa lektura zatem przed nami. Dziękujemy redaktorowi Maćkowi Łosiakowi za interesującą rozmowę. A interesująco było dzisiaj na korcie między innymi z udziałem polskiego tenisisty.
Zgadza się, cieszymy się z sukcesów nie tylko Igi Świątek, ale na przykład dzisiaj Hubert Hurkacz w parze z Kanadyjczykiem Felixem Alasime wygrali rywalizację dyblistów w halowym turnieju tenisowym ATP Masters w Paryżu. To prestiżowa impreza. W finale pokonali rozstawionych z numerem drugim Chorwata Matę Pawicia i Brazylijczyka Bruno Soaresa 6-7, 7-6 i 10-2.
Panie redaktorze, to się zdarza rzadko, ale to należy podkreślać. Piłkarze poznańskiej Warty w tabeli piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy wyżej od Lecha, bo wczoraj warciarze pokonali w Mielcu Stal 1-0. Dzisiaj?
A dzisiaj Kolejorz przegrał w klasyku przy Łazienkowskiej z Legią 1-2, tracąc decydującą bramkę w doliczonym czasie gry. Ponadto w innym dzisiejszym meczu liderujący w tabeli Raków Częstochowa zremisował bezbramkowo z Wisłą Kraków.
Czy jeszcze coś z doniesień agencyjnych godnego przypomnienia?
Zakończył się kolarski wyścig Vuelta Espania. Dzisiaj ostatni etap liczący 140 km z metą w Madrycie. Najszybciej finiszował Niemiec Pascal Ackermann z ekipy Bora Hansgrohe, ale ze zwycięstwa w całej imprezie cieszył się Słoweniec Primož Roglič.
A jeśli chodzi o Vueltę w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań, to też czas finiszować. Audycję pięknie zrealizował Rafa Polacki, a przygotowali i prowadzili
Wojciech Berni-Bernard
i Krzysztof Ratajczak. Dziękuję. Do usłyszenia.